7,5 minuty po godzinie 11. Tomasz Olczewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham, Studio Radio Gdańsk, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i przyszła. Znaczy nie mówię o Katarzynie Bellingham,
tylko
mówię o jesieni, co zaskutkowało tym, że jestem już po pierwszej zupie z dyni, bo uznałem, że skoro jesień, to czas na zupę.
Tak, to nie tylko tym zaskutkowało, również tym, że ja się dzisiaj strasznie cieszę i od wczoraj również, bo jest przepięknie, nareszcie. Jest, no na pewno Państwo również zauważyli, jak ładnie wszystko się przebarwia i teraz wreszcie słoneczko wyszło, więc może. No człowiek ma to do siebie, że jest niestety głupi, więc ma nadzieję, no ja tak zawsze mam i mam nadzieję na piękną jesień. Ja nie słyszałam, jakie będą prognozy, ale chyba będzie słonecznie przez tydzień, więc cieszmy się tym, wychodźmy
ma być całkiem,
na spacery.
Całkiem ładnie ma być.
Tak jest, zbierajmy w parkach liście z dzieciakami.
Kasztany.
Bo oczywiście przez tych najmłodszych edukacja potem to jest najważniejsze, żeby dzieci już miały styczność z naturą, z roślinnością.
Koniecznie. Za komuny nie było wykałaczek. Ja musiałem używać zapałek, którym trzeba było odłamywać łebki. A no, wiadomo, że zapałka w ręku dziecka to
ale
pożar.
Ale zapałki są lepsze niż wykałaczki, bo wykałaczki są za bardzo się łamią. To też już
to są za cienkie. Po prostu taki człowieczek na takich cienkich nóżkach, to może żołędziowy taki człowiek.
Jest bardzo dużo pomysłów w ogóle, co robić z dziećmi, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, bo też mam małe dziecko, coś teraz większe, 8-letnie, ale fantastycznie jest zabrać teraz do lasu, bo one się tak tym fascynują. Dzieciaki uwielbiają, naprawdę kolorowe, jakiś ślimaczek, a ślimaków akurat w tym roku było sporo, także tego zawsze możemy znaleźć. Oczywiście grzyby. Wszędzie są grzyby, piękne. No oczywiście, tu jest taki, tam jest taki. Każdy woli grzyba, który jest w innym lesie.
Mówią, że nie wolno, prawda? Bo jak dziecko zawsze uwielbiają najbardziej czerwone muchomory.
Jak najpiękniejsze oczywiście, tylko to no, wiadomo, że to też edukacja, jeżeli chodzi o dzieci, co jeść, co nie jeść, czego nie lizać również, bo moje dziecko z kolegą stwierdzili, że może polizać tylko, żeby zobaczyć, czy zaraz nie umrą, ale wolę, żeby też nie lizali tych grzybów.
Łapki umyć przed jedzeniem kanapki, bo kiedyś mało co ja nie przekręciłem się, bo ktoś mi pokazywał właśnie bardzo niebezpiecznego muchomora.
I to jest tak strasznie mocne.
To było
ten
tak mocne, że ja tylko wziąłem go w swoją dziecięcą łapkę, a potem jadłem kanapki w lesie. No i bardzo źle to się skończyło.
To jest bardzo niebezpieczne.
Znaczy, bardzo dobrze to się skończyło,
naprawdę,
ale mogło się skończyć.
Ale
gorzej.
To też nie znaczy, że te muchomory są jakieś straszne, dlatego, bo bardzo mi jest przykro, kiedy ja widzę nawet u siebie w lesie, że ludzie chodzą na grzyby i te grzyby, których nie zbierają, niszczą. Po prostu idzie grzybiarz zazwyczaj z patykiem i przed sobą wszystko rozwala. Jeżeli tego grzyba nie zbierze, to go albo przewróci, żeby zobaczyć, czy nie jest robaczywy od dołu, a jak to jest jakiś grzyb niejadalny, to bardzo często albo się kopnie nogą, albo się na to nadepnie. Nie róbmy tego, to bo
myślałem,
to jest
że te barbarzyńskie
wandalizm.
Obyczaje już uległy przedawnieniu.
Znaczy, no niestety nie, niestety nie. Lepiej, żeśmy powinniśmy naprawdę szanować te grzyby, bo Polska jest takim krajem, no, ewenementem naprawdę, jeżeli chyba chodzi o te grzyby, bo mamy tak bogatą ilość gatunków. W Anglii, z tego co pamiętam, to nic nie było. W Irlandii też nic nie było. Tylko
bo
pieczarki.
W Anglii to na drzewach zbierają grzyby. Widziałem kiedyś w jednym programie kulinarnym, tam te takie, tam coś tam siarkowego.
O, może
coś,
jakieś,
nie, takie,
nie
takie wyżej, taka jakby huba.
Ta huby,
tak.
No. No nie wiem. W każdym razie szanujmy tą zieleń, bo teraz jest dużo wyjazdów właśnie do lasu, chodzenie na grzyby, po grzyby, również z psami. Przestrzegam Państwa, bo sama jestem ofiarą takiego wyjechania prawdopodobnie do lasu z psem na grzyby, dlatego, bo psy uciekają. Psy, które mieszkają, to nie jest moja tutaj akurat moja audycja, jutro pani Agnieszka będzie na pewno też o tym mówiła, bo to jest taki czas, żeby przestrzegać właścicieli, że psy, jak są w lesie, zachowują się inaczej. I ja to wiem po sobie, bo ja mam psa myśliwskiego, który w mieście jest po prostu om przez bibułkę, a u mnie po prostu jak tylko poczuję zapach jelenia, czy sarny, czy jakiegoś zwierzęcia dzikiego, już jej nie ma, no bo to jest dziewczyna. I to jest bardzo niebezpieczne niestety. Psy uciekają. Ja właśnie, moja Maisie została znaleziona w okresie też grzybobrania i na pewno komuś ona uciekła, ale ja już jej nie oddam. Już teraz jest moja, już ją mam wiele lat, także nawet nie powiem jaka to rasa na wszelki wypadek. Ale przestrzegam Państwa, żeby, bo teraz właśnie dużo jest wycieczek do lasu, właściwie cały czas u nas ktoś chodzi po lesie. Ale też warto wybrać się na wycieczki po miejskich parkach. Będziemy również mówić bardzo dużo
pięknie
o tym w przyszłym
Byłem
tygodniu.
W sobotę w Parku Oliwskim.
Tak.
Bardzo dużo osób. Wchodzą, wszyscy zachwycają się. No raz, że to słońce wreszcie też wyszło po tych...
Od razu inaczej te wszystkie rośliny wyglądają. Oczywiście. I bierzmy dzieci na spacer. To jest strasznie ważne, żeby dzieci uczyły się jak najwcześniej o tym, że to wszystko istnieje. Te liście, ten zapach tej ziemi mokrej, żeby to nie było ble. Niech one, jak brączki ubrudzą w ziemi, nie mówmy im, o jest ubrudziłeś się, szybko się umyj, jesteś brudny, fuj, zaraz umrzesz. Nie mówmy na to, że ziemia jest brudem, bo będzie się potem źle ludziom kojarzyła, jak już te dzieci będą dorosłymi ludźmi. Ziemia nie jest brudna, ziemia jest wszystkim dla nas, tak? Dzięki niej
Matka
w ogóle istniejemy.
Nasza.
Dokładnie, to jest nasza matka. Także szanujmy to. I też bardzo fajnie jest, ja zauważam w Gdańsku, i nie tylko w Gdańsku, w ogóle w Trójmieście, również poza Gdańskiem, poza miastem, w jakichś takich mniejszych miejscowościach, w miastach, dużo fajnych dzieje się i takich inicjatyw, budują rabaty, jakieś parczki malutkie, ogrody społeczne, właśnie też pamiętając o takich innych jakichś mieszkańcach naszej planety, bo często właśnie pod koniec lata, przed nadejściem zimy, jesienią, myślimy o jeżach, myślimy o pszczołach, o bąkach, że tak powiem, o czmielach, myślimy o żabkach, ptaszkach, o wszystkim. No bo oczywiście nadchodzi zima i człowiek sam o siebie zaczyna się martwić, no ale w związku z tym, że na szczęście cywilizacja do tego stopnia dotarła, że już nie musimy sobie mieszkać w ziemiankach i opalać naszych pieców drewnem,
nie wiadomo, to, możemy, jak długo,
ale... to możemy zająć się tymi, którzy bardziej potrzebują naszej pomocy, a niestety natura potrzebuje naszej pomocy. I właśnie fajnie, jeżeli są te inicjatywy takie, czy gminne, czy miejskie, czy wiejskie, żeby robić malutkie parczki, jak najmniejsze. Tutaj po drugiej stronie ulicy bardzo mi się podobało, jak była inicjatywa takiego małego społecznego ogrodu, który był w skrzynkach, starych skrzynkach, takich jakby po jabłkach. I ja teraz przejeżdżam samochodem, tam zaglądam i te skrzynki fantastycznie urosły, bardzo się rozwinęły, całkowicie wypełniły. I jakie to jest fantastyczne dla tych ludzi, którzy to sadzą, potem jakie to jest fajne również dla natury. Także ja popieram te wszystkie takie pomysły miejskie, bo w miastach często jest więcej dla motyli i dla pszczół niż na zewnątrz miast, bo tak jak mówiłam, tam są monokultury, żyto, zboże, jeszcze wszystko opryskane glifosydem.
Wszystko kwitnie w tym samym czasie, wszystko owocuje w tym samym czasie. A motyl, co ma zrobić pszczoła w pozostałym czasie?
Tak jest. Także może my będziemy, to znaczy my akurat nie mieszkam w mieście, ale jestem z miasta, więc może my będziemy mogli uratować, że tak powiem, o skórę. W przyszłym tygodniu będziemy mówili więcej troszeczkę, bo będzie taki termin bliższy, 15 października. Ja zazwyczaj mówię, że 15 października to jest taki okres, od którego myślimy i już nie myślimy, a właściwie już sadzimy rośliny na przykład z odkrytym korzeniem. Oczywiście również nadal rośliny w doniczkach, które kupujemy w sklepach, w szkółkach, i będziemy w przyszłym tygodniu Państwa zachęcać właśnie do zakupu któryś tam wybranych odmian czy gatunków. Ale w tym tygodniu może jeszcze tak daleko nie galopujmy, dlatego, bo jeszcze jesteśmy we wrześniu.
To jeszcze wrzesień.
Jeszcze wrzesień, bo ja już nie wiem czasami...
Jeszcze wrzesień, konkretnie 25 września.
We wrześniu. To chciałabym Państwa zachęcić, żebyście też zaplanowali właśnie troszeczkę te żywopłoty. Jeszcze jest sporo czasu, jeszcze są 2 tygodnie. Proszę pomyśleć, czy nie warto by było pomyśleć o tym, żeby zamiast jakiegoś płotu z siatki postawić nie płot, po prostu posadzić żywopłot. Żywopłoty są o wiele bardziej pożyteczne, poza tym są czasami dla nas również lepsze, bo powiem Państwu szczerze, ja tak sobie dzisiaj jechałam do radia, dzisiaj przez różne miejscowości, przez tam Kolbudy, jechałam przez Przywidz i zaglądałam do tych domostw, do tych ogródków. To, co teraz można kupić, te siatki, te płoty siatkowe, to nic prostszego nawet dla złodzieja, niż poprzez taką siatkę przejść, prawda? Bo o to martwimy się, nie tylko martwimy się o to, żeby się odgrodzić od kogoś, żeby nas nie widziano
żeby piesek nas nie wyskoczył na ulicę, nie zrobił komuś krzywdy, bo potem ponosimy odpowiedzialność.
Też, oczywiście, tak. Zatrzymujemy to, co mamy u siebie. Nie pozwalamy temu, co weszło z zewnątrz, czy co idzie na zewnątrz, do siebie. Ale takie żywopłoty czasami są o wiele trudniejsze dla zwierząt do przejścia i dla złodzieja, powiedzmy, do przejścia, niż siatka. Naprawdę, szczególnie te siatki, bo są takie brzydkie. Ile to, jak to wygląda? Każda działka ogrodzona, wyglądamy jakbyśmy mieszkali w jakimś takim zewnętrznym Alcatraz. Spróbujmy właśnie uderzyć w te żywopłoty. Żywopłot, powiedzmy, z głogu lub z grabu zagęszcza się tak mocno od samego dołu, jeżeli będzie odpowiednio posadzony i odpowiednio przycięty, o czym za chwileczkę powiem. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że taki żywopłot, nie, jak on już się zagęści, jego nie przejdzie nawet mały pies. Albo kot. No szczególnie głóg, bo głóg ma kolce. A taki żywopłot z głogu nie ma szans, żeby przeforsował go złodziej. Ja powiem szczerze, że ja często miałam ogromny żywopłot, taki długi żywopłot z głogu i czasami mi się nie chce iść dookoła. I robię na przełaj. I potem jestem taka podrapana, że aż strach. Także to jest poważna sprawa i nie tylko takie żywopłoty... jakieś takie duże starniny, takie nie do przebrnięcia, ale po prostu dookoła również działek.
Ja obserwuję grabowy żywopłot, który mam po przeciwnej stronie ulicy, który posadzili Państwo 2 lata temu, o ile pamiętam. Jeśli nie, no 2 lata temu chyba, a może nawet i w zeszłym roku. To jest już dojrzały płot. To jest tak gęste.
Bardzo szybko to
jest,
to rośnie.
Tak, zostało to posadzone zgodnie ze sztuką, czyli w 2 rzędach, prawda, w kształt litery V, czyli
też...
V, tak. I to momentalnie po prostu zaczęło spełniać funkcję nie dość, że ozdobną, to oczywiście także ochronną.
To może powiemy jeszcze w skrócie szybciutko.
I nie ma tam żadnej siatki, nie ma nic.
No. I pro.
Jest to same
można dać siatkę drzewka. Na początek, jakąś tanią siatkę, żeby też nie wydawać za dużo pieniędzy, prawda? Nie żadne betony, nie żadne cokoły z betonu, delikatnie, żeby zostawić jak najmniej śladu po sobie. Przecież my tu jesteśmy tylko przechodem, tak? Jak się mówi? Przejściowo.
Albo
tak.
Wpadnę w jesienną depresję.
Potem ten płot można zawsze usunąć po tych dwóch latach, żeby nie było brzydko. Ale powiedzmy może Państwu tak szybko, przypomnijmy, chociaż często o tym mówimy, jeszcze będziemy mówili, czy możemy teraz powiedzieć, czy po przerwie.
Możemy.
Jeszcze mamy parę minut.
To spokojnie.
To tak. Przede wszystkim liczmy, jeżeli chodzi o żywopłot z głogu lub z grabu, tak, bo to bardzo porządnie, podobnie się sadzi. Liczmy około 8 do 10 sztuk na metr bieżący. Sadzonek. Dlatego, bo metr metrowi, że tak powiem, jest nierówny, ponieważ mamy często zakręty jakieś, więc tam jeden na drugie nachodzi, prawda?
No, mam nadzieję, że dzieci są w szkołach i nie słyszały, że metr metrowy
jest
nierówny.
Ja wiem, to jest takie gadanie ogrodniczki, ale tak naprawdę w ogrodzie
wiemy,
często wszystkie prawa są łamane, wiecie. To jest inny świat w ogrodzie. Także około 8 do 10 sadzonek na metr bieżący. Szczerze mówiąc, te rośliny i tak się kupuje w pęczkach. Się kupuje po 20, po 50, po 100, po 500, więc to akurat tamte różnice, które pozostaną pomiędzy tym, czy sadzi się 10, czy 8, to potem i tak to się gdzieś tam wyrówna i w zależności od tego, ile będziecie tego kupowali. Także pod taki żywopłot, który się bardzo szybko zagęści, ja bym proponowała przygotować około 60 do 80 centymetrów szerokości, takie szerokości pasek. No pasek oczywiście będzie takiej długości, jakiej będzie długości wasz żywopłot, bo to wszędzie jest inaczej, prawda? Także tylko jeżeli ta szerokość będzie 60 do 80 centymetrów, długość to już jest wasza sprawa. Przekopać, bardzo porządnie oczyścić od chwastów. Tak zawsze trzeba oczyścić od chwastów, od gruzu, od jakichś tam cegieł.
To właśnie pytanie, czy trzeba oczyścić z chwastów żywopłot grabu na zimę?
To jest pewnie ten z grabu, co już istnieje. Oczywiście
istnieje.
Zawsze trzeba oczyścić z chwastów. W żywopłocie nie powinno być chwastów. Dlatego, bo tak jeżeli zrobimy tak, jak mówię, oczyścimy z chwastów przed sadzeniem, potem posadzimy ten żywopłot w dwurzędzie, te rzędy od siebie oddalone o jakieś 25 centymetrów i tak jak pan Tomasz mówił, w takiej kształcie literki W, tak na przełaj, że tak powiem, diagonalnie, no to matematykiem nie jestem, to słychać, widać i czuć. I tak to potem posadzić. Nie trzeba tego podlewać, dlatego, bo to wszystkie rośliny, które sadzimy z odkrytym korzeniem i tak zanim posadzimy, powinny być przynajmniej przez 2 godziny gdzieś tam albo w jakimś stawie, albo w jakiejś wannie, albo w jakieś miejsce się moczyć, żeby porządnie się napić. Tak? Także sadzimy taki żywopłot i to jest bardzo proste. Wbijamy szpadel, robimy dziurę, wkładamy sadzonkę, nogą zagęszczamy i jest posadzone. To wam zajmie sekundę. No i im więcej tego posadzicie, tym oczywiście szybciej będzie szło. I później, co jest ważne, taki żywopłot, naprawdę warto pod tym żywopłotem pociągnąć linię kroplującą. No dobrze by było 2 nitki, ale wystarczy nawet 1 nitka po środku. To nie jest drogie. I nikt nie każe Państwu kupować drogich jakichś tam sterowników, które kosztują około 500 zł powiedzmy, czy tam 400 zł. To
pamiętamy,
nie jest
naszego
potrzebne.
Słuchacza, który sterownik wykonał z programatora pralki
tak,
automatycznej.
Tak, możecie zrobić z programatora pralki. Tak, to też jest wyzwanie i bardzo, bardzo jest czas i są umiejętności oczywiście, bo ja to prawdopodobnie bym w życiu czegoś takiego nie zrobiła. Bo ja po prostu bym miała kran. Jeżeli chodzi o podlewanie żywopłotu, pierwsze 2 lata to jest ważne. Będziecie Państwo, bardzo często jest sucho w masie w maju, w kwietniu czasami i wtedy warto ten żywopłot podlewać. Nie podlewamy tego i tak regularnie, tylko wtedy jak potrzebuje. I po 2 latach żywopłot już jest na tyle rozwinięty, ten korzeń palowy już jest wytworzony, również korzenie przybyszowe, on sobie sam da radę, więc po 2 latach spokojnie możecie Państwo zwinąć, że tak powiem, to podlewanie. Oczywiście warto zostawić, bo nigdy nie wiadomo, może przyjdzie nagle pustynia do Polski, chociaż bardzo, bardzo wątpię, ale później tego już nie trzeba będzie podlewać, włączać tylko, jeżeli są przewlekłe, wielomiesięczne susze, on sobie sam będzie radził, ale oczywiście po tym, jak posadzimy, położymy linię kroplującą, to wtedy trzeba koniecznie położyć ściółkę. I ściółka to jest bardzo ważna rzecz, o której powinniśmy dzisiaj więcej powiedzieć, Panie Tomaszu, bo teraz jest fantastyczny czas na układanie ściółki, na rozrzucanie ściółki. W tym momencie, kiedy będziemy sadzić żywopłoty, to ściółka musi być położona. Wszystko jedno, czy to będzie na wiosnę, czy to będzie jesienią, ale jeżeli mamy już żywopłoty istniejące, tutaj na przykład pani, która do nas pisała o odchwaszczeniu swojego żywopłotu z głogu, Perfekt by było teraz go odchwaścić i właśnie wyściółkować, bo teraz jest najlepszy czas na ściółkowanie. Ziemia jest ciepła, bo jest dosyć ciepło na zewnątrz, jest fajna, wilgotna. I teraz jak to przykryjemy taką pierzynką ściółki, no to oczywiście zamkniemy to ciepło jeszcze na dłuższy okres, więc rośliny będą miały dłuższy okres wzrostu, lepiej rozwiną swój korzeń i będą łatwiej wchodziły w ten stan zimy. Więc będą łatwiej mogły również przetrwać zimę. Także teraz ściółkujemy, ale w ogóle nie powinny w ogóle chwasty rosnąć pod żadnym żywopłotem, niestety. Powinno się ten żywopłot utrzymywać w czystości i wtedy on będzie faktycznie rósł jak wariat. Tak jak u pana Tomasza, u sąsiadów, zagęści się bardzo szybko. Mój żywopłot z grabu był zagęszczony właściwie też w 2 sezony już wystarczająco. I potem,
i ważne,
bardzo
że
ważne,
trzymaliście.
Trzymaliście, tak? Oni rzucaliście dopiero do wiosny, kiedy nowe listki będą wyrastały. Ale ważne jest też zaznaczyć, że taki posadzony, powiedzmy, w październiku w tym roku żywopłot, jeżeli państwo kupicie te sadzonki wielkości, powiedzmy, 80 cm, metra, w sumie to nie ma znaczenia, ale takie właśnie sadzonki można kupić czy w sklepach internetowych, czy w szkółkach, to bardzo ważne jest, i to jest trudna sprawa, ale musicie państwo na wiosnę, albo najlepiej w przyszłym roku latem, bo do tego czasu ten żywopłot powinien się już mieć i listki rozwinięte, już tak naprawdę się zadomowić u państwa w ogrodzie, koniecznie przyciąć. I to mocno przyciąć. Przyciąć do 1/3 wysokości. Ja wiem, że to brzmi strasznie, bo nie dość, że on jest
właśnie,
i tak mały, jak się go sadzi.
Czekałem, urosło i mam ciąć?
No tak, jeszcze nie urosło. My dopiero kształtujemy. Ogrodnictwo to nie jest coś, co jest z dnia na dzień, tak? Najlepsze rzeczy, no nie trzeba czekać i na nie trzeba pracować. Także przycinamy, powiedzmy, latem, powiedzmy, czerwiec, tak, żeby tak było łatwiej. Możecie sobie państwo zapisać to w swoich kalecikach. Czerwiec, lipiec, na wysokość zostawiamy 1/3 całej wysokości, więc on będzie malutki, będziecie załamani, będziecie mówić, co ta Bellinghamowa nagadała, ale proszę państwa, on się fantastycznie rozkrzewi i wtedy nawet i mysz przez niego nie przejdzie. Potem już nie trzeba będzie robić takich drastycznych cięć, ale to pierwsze cięcie po posadzeniu jest naprawdę ważne.
Pan Michał pisze, metrometrowi nierówny, a trochę krzywo to też prosto? W ogrodnictwie też.
To znaczy dla mnie, jeżeli chodzi o ogrodnictwo, to ja bym wolała bardziej krzywo niż prosto, więc tak. Ale przy ogrodach warzywnych prosto musi być prosto, ale czasami jest troszeczkę krzywo. Bo takie jest życie.
W takim razie, no ten temat też, myślę, jest bliski wielu osobom, bo z jednej strony żywopłot, a z drugiej strony rośliny ozdobne. Pani Kinga pyta, czy trawy ozdobne powinniśmy sadzić jesienią, czy też wiosną? Ja widzę, że na targowiskach jest dużo w tej chwili traw ozdobnych, tak, na sprzedaż.
Spokojnie. Albo teraz, albo wiosną, nie ma problemu tak naprawdę, ale nie róbmy tego później niż powiedzmy w 3 tygodniu października, bo nie wiadomo, jeżeli przyjdzie zima za wcześnie.
Straszą niektórzy,
zimno,
że będzie straszna zima w tym roku, bardzo zimna.
To tak, to teraz sadzimy, tam mówiliśmy o tym troszkę szerzej, chyba w zeszłym tygodniu.
W październiku śnieg spadnie, mówią tak złośliwi.
Złośliwi. Znaczy śnieg jest akurat nie taki całkiem zły dla ogrodnika, bo my ogrodnicy chcą śniegu, dlatego, bo jeżeli będzie śnieg, to rośliny mają większą szansę na przetrwanie zimy, a poza tym mamy troszeczkę mniej nieczyste sumienie, jeżeli wtedy sobie po prostu nic nie robimy w ogrodzie, tak? Bo jak nie ma śniegu, to człowiek mówi, o kurczę, trzeba jeszcze by było do tego ogrodu coś wyjść, coś zrobić, a jak jest śnieg, to już legalnie siedzimy na kanapie i
oglądamy seriale. Bałwana ewentualnie można zrobić, jeśli ktoś ma dziecko, to nawet nie tyle może, co
no
musi.
Trzeba jeździć na nartach, trzeba iść na wieżyce, no trzeba chodzić na spacer jak najbardziej. Ale przynajmniej trzeba robić, tyrać w ogrodzie. I to jest takie zwolnienie, ten śnieg. Ale tak na poważnie, to te lata bezśnieżne, kiedy była zima, zresztą 2 lata temu chyba tak było, w grudniu było bardzo zimno już podczas świąt, po świętach, Nowy Rok, było bardzo, bardzo zimno i nie było śniegu. I bardzo, bardzo dużo roślin umarło. A w zeszłym roku był śnieg, było zimno i nikomu nic się nie stało.
I tej wersji się trzymajmy. Pani Ewa, co prawda, pisze, że złodziej weźmie sekator, bo żywopłot nie jego.
Nie, to nie tak łatwo. On się tak poharata, a tak pokole. Ja bym chciała, żeby on wziął sekator. O wiele łatwiej jest przeciąć siatkę.
Dobrze by było, gdyby sekator, a propos, wzięli pracownicy z zieleni miejskiej w niektórych miejscach przy ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Chłopskiej, bo tam gałęzie mogą rowerzyście wydłubać oko, więc dobrze by było je przyciąć. A za chwilę...
To niech rowerzyści mają sekatory przy sobie.
I widziałem takiego jednego. No. Wiadomości w skrócie za chwilę w Radiu Gdańsk.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham, a pani Bogusia zadaje podstępne pytanie. Czy można samemu ukorzenić grab z obciętych gałązek?
Jak najbardziej. Myślę, że tak.
Tylko czy warto, rodzi się pytanie, bo wiem, że w zeszłym bardzo roku nasz kolega kupował radiowy w internecie i płacił 60 groszy za sadzonkę,
tak,
kupując większą
po prostu,
ilość.
To poza tym, no to tak jak mówię, on się najlepiej się rozsiewa jednak z nasion. Tego jest bardzo dużo, widzimy jak chodzimy po lasach, naturalnie ile tego jest, prawda? Także mi się wydaje, że można, ale szybciej by było na pewno po prostu kupić już takie, bo te siewki i tak nie są wielkie, no nie są drogie, pomiędzy 60 groszy a złotówkę, to zależy ile państwo będziecie kupować. Jeżeli im więcej, tym oczywiście taniej i w ten sposób pewnie ten żywopłot troszeczkę szybciej u was się zagęści.
Pani Bożena z Gdańska pyta, czy forsycję teraz do 1/3 ciąć?
Jeżeli obetniemy forsycję do 1/3, to one będą wyglądały tak troszkę jak kulki, prawda? Ja bym proponowała, żebyśmy zrobili tak, że 1/3 wszystkich pędów przyciąć całkowicie. Odmłodzić zupełnie ten, bo rozumiem, że to jest duży krzew.
1/3 do ziemi,
tak.
Z przeproszeniem.
Tak. I wtedy tamte inne, jeżeli to jest jakieś strasznie duże, jeżeli pani przeszkadza, to można naturalnie jakoś skrócić je. Ale fajnie by było, żeby to nie była taka kula potem, bo to tak, bo forsycja sama w sobie wygląda bardzo nienaturalnie, bo ona jest tak żółta, ona się tak rzuca w oczy, żeby troszkę była bardziej naturalna, myślę, że fajnie by było, gdyby tego tak do tej kuli aż nie przycinać.
Pani Anna złapała panią Katarzynę za słowo. Pani Katarzyno, tydzień temu obiecała pani poinformować na antenie, kiedy przycinać najlepiej orzech włoski,
tak,
z góry. Dziękuję,
wiem,
i serdecznie
tak,
pozdrawiam.
Tak. Ja tutaj się przygotowałam troszeczkę, sobie przypomniałam z zeszłego roku, że właśnie teraz, wczesną wiosną, po zbiorach jest najlepszy czas na przycinanie orzecha włoskiego, dlatego, bo później, no następny okres przycinania to oczywiście jest wiosna. Wiosną orzechy mają bardzo dużo soków i nastąpi tak zwany płacz, bo właśnie to wczoraj, w zeszłym tygodniu też mówiliśmy, że to na wiosnę ani latem nie bardzo, ze względu na to, że on ma bardzo dużo soków, które krążą po całej roślinie. Także po zbiorach teraz można go przyciąć i też zróbmy to umiejętnie, jak go przyciąć, bo właściwie przycinanie takich orzechów to jest bardziej formowanie, prawda? Bo formowanie w ten sposób, żeby to oczywiście nie była kulka, tylko żeby wszystkie części korony miały fantastyczny dostęp słońca, tak? Żeby było dostęp światła wszędzie, żeby te wszystkie owoce dojrzewały i tak dalej, orzechy. Ale nie róbmy tego tak cały czas, no tylko wtedy, kiedy potrzebujemy. Także młode orzechy się przycina troszeczkę inaczej, starsze orzechy się troszeczkę inaczej przycina, to też warto zwrócić na to uwagę. Nie wiem, jak, że tak powiem, stary jest pani orzech, ale cokolwiek pani robi przy cięciu, to niech to poczeka, to znaczy niech to nie czeka do wiosny, tylko niech to teraz będzie zrobione.
Nasz nieustraszony hodowca papryk, pan Tomek.
Ja dostałam od pana Tomka zdjęcia z maja. To było tak dawno, jak pan Tomasz był w studiu. Byliśmy tacy inni, tacy młodzi.
Pan Tomasz pisze, papryki tomaszowe i sam Tomek pozdrawiamy z Pińczyna. Udało mi się zmutować paprykę stożkową, czyli w kolorze żółtym. Wyślę zdjęcia. I pan Tomek ma nadzieję, że poprzednie zdjęcie dotarło.
Tak, dziękuję panie Tomasz. Ja mam taki straszny skrzynkę zawaloną. Przepraszam, że nie odpowiadam indywidualnie, ale wspominam tutaj na antenie, że bardzo dużą przyjemność zrobiły mi te zdjęcia. Bo tak szczupło wyglądałam.
Jeszcze a propos żywopłotów. Pani Hanna pisze, dzień dobry, widziałam w Niemczech żywopłoty, które wyglądały jak duże liście laurowe. Nie wiem, jak nazywają się te krzewy, czy przy tak skromnym opisie może pani coś o nich powiedzieć. Pozdrawiam.
Jeszcze raz.
Jak duże liście laurowe, to ten ligustr?
Nie? Duże liście laurowe.
Duże liście laurowe.
No duże liście laurowe to pewnie będzie... No liść laurowy to może laurowiśnia.
Mało danych troszeczkę, pani Hanno.
Ale to może być niech pani sobie wrzuci laurowiśnie.
Laurowiśnie. Dobrze. To jeszcze a propos może mniej żywopłotu, ale żywopłotu. Pani Weronika, ze względu na mały ogródek, 10x10 metrów, chciałabym posadzić tylko jeden rząd sadzonek grabu. Czy wystarczająco spełni swoją funkcję, czy powinnam zebrać więcej miejsca i posadzić dwa rzędy?
Nie, spokojnie, jeden też się sadzi. Też się sadzi. Ja tak myślę, że ja może jeszcze wrócę do tej forsycji, bo ja tutaj chyba tak powiedziałam troszeczkę, jeżeli chodzi o formowanie, ale zapomniałam powiedzieć najważniejszej rzeczy, że w ogóle forsycje...
Bo ona wcześniej kwitnie, no przecież właśnie. Bardzo najwcześniej wręcz.
Oczywiście. Forsycje kwitną i to samo dotyczy hortensji ogrodowej. One, te krzewy kwitną na pędach, które zostały wytworzone w poprzednim sezonie, tak? Także jeżeli teraz państwo przytniecie albo forsycję, albo hortensję ogrodową, bo zaznaczam, że jest również hortensja drzewiasta i bukietowa i te spokojnie możemy wiosną ciąć, bo one będą kwitły na pędach przyrostu tego roku, przyszłego.
ale kwiatuszków nie będzie.
Jeżeli państwo to przytniecie, to nie będziecie mieli żadnych kwiatuszków, tak? Także dlatego właśnie polecam przycinać nie całą koronę do ziemi, bo nie dość, że to będzie wyglądało jak jeżozwierz jakiś, to jeszcze w dodatku one nie zakwitną. Będą kwitły dopiero za rok, za dwa lata. Dlatego warto wyciąć 1/3, żeby ten krzew odmłodzić, ale jednak w przyszłym roku nadal będzie bardzo gęsto kwitła. Pamiętajmy o tym. Zawsze, jeżeli mam jakiekolwiek w ogóle wątpliwości, kiedy przycinać krzewy kwitnące, to zawsze kierujmy się tym, na jakich pędach one kwitną. Czy na zeszłorocznych, czy na tegorocznych. I bardzo często to jest związane z tym, kiedy one kwitną. No bo wiadomo, forsycja kwitnie bardzo wcześnie w sezonie, więc ona musi kwitnąć na pędach zeszłorocznych, bo inaczej by nie dała rady, prawda? I tutaj tak pamiętajmy, żeby tych właśnie pędów nie przycinać.
Pan Andrzej pisze, kilka lat temu w Szczecinie na ulicy Zajęcza 3, mam nadzieję, że dobrze pamiętam i że jeszcze istnieje żywopłot specjalnie cięty. Ciekawe, jaka to roślina. No ale z tego opisu to my nie wiemy, bo nie wiem, czy pani Katarzyna była w Szczecinie przy ulicy Zajęczej 3.
Ale możemy sprawdzić. No ale wątpię, że to będzie zdjęcie tego. Specjalnie przycinane. Ciekawe, to może być jakiś na przykład zaplatany, bo są zaplatane żywopłoty, na przykład z platanów. Zaplatane żywopłoty z platanów, z lipy. Pięknie wygląda zaplatany żywopłot. No on już nie jest zaplatany, tylko to bardziej są takie ekrany. Też z grabu, bardzo fajny, bo on jest taki troszeczkę wyższy. I można teraz już w Polsce, już widzę, że pojawiają się takie fajne okazy tych takich jakby ekranów. One są, pamiętam, czego pamiętam, to one są w Warszawie przy Marszałkowskiej chyba tak rosną. Nie wiem, czy one gdzieś są w jakiś miejscach publicznych tutaj u nas w Trójmieście, ale często w ogrodach prywatnych sadzę je, bo są fajnymi roślinami.
Pytanie jest proste pozornie. Odpowiedź pewnie też. Pan Adam pisze, dzień dobry, jak z przycinaniem jabłoni? Teraz czy na wiosnę?
Jabłonie przycinamy bardzo wczesną wiosną, prawie że jeszcze zimą.
Grusze to podobnie?
Grusze nie, jabłonie tylko wtedy przycinamy. Grusze przycinamy, jabłonie są jakby same ze sobą w jednym zbiorze, tak? Dzisiaj tak strasznie matematycznie, panie Tomaszu, jesteśmy wszystko w jednym zbiorze. Jabłonie są same ze sobą. I te je przycinamy w ten sposób, żeby wytworzyć, żeby to drzewo stworzyło tak jakby otwarte gniazdo dla bociana, tak? Bo to podobnej wielkości również jest. I wtedy polega to na tym, że wycinamy wszystko, co rośnie wewnątrz albo do wewnątrz, tak? Żeby to było puste jakby w środku, żeby to światło słoneczne dochodziło do wszystkich jabłuszek potem równomiernie, tak? No wiadomo, o co chodzi. No to jest, no, to najbardziej przypomina gniazdo bociana, nic innego to nie przypomina. Także w ten sposób i mocno je tniemy i regularnie, co roku musimy ciąć jabłonie. A znowu gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, takie drzewa tniemy tak naprawdę tylko wtedy, kiedy potrzebujemy. One nie potrzebują regularnego przycinania, tylko wtedy, kiedy potrzeba. I mówiliśmy również o tym w zeszłym programie. Wszystko, co ma pesteczkę, chyba w zeszłym programie mówiliśmy o tym, to się przycina po zbiorach też. Tak jak to już zakwitnie, zaowocuje się, zbierze. Czyli na przykład jakąś tam czereśnię czy śliwkę, jeżeli jest jakaś denerwująca gałąź, która albo wisi, albo się oberwała, albo zaraz spadnie, albo zaraz coś się stanie, to można wtedy pomyśleć, czyli właściwie pod koniec lata, żeby to przyciąć.
Ale ktoś powie, jabłko też ma pesteczka, to nie o to chodzi. Bo to
ale
ma
nie,
jedną
nie ma jednej pesteczki, ma dużo pesteczek jabłko.
Na szczęście. Pani Teresa pisze, witam koło Sulęczyna, pokazały się opieńki tego roku sporo wcześniej. Opieńki widziałem już ponad 2 tygodnie temu, ta jesień zdecydowanie wcześniej przyszła do nas.
Jak zaczynam się robić głodna, nie możemy mówić o jedzeniu.
To nie mówimy o jedzeniu, w takim razie jest też dużo pytań dotyczących trawy. Myślę, że one są o tyle ważne, że ludzie cały czas, że tak powiem ludzie, no nasi słuchacze i nie tylko nasi słuchacze nie wiedzą, jak to jest, zostawić czy nie zostawiać. Ja chciałem wczoraj się wreszcie wziąć,
czy
nie trawnikową, ale była tak mokra jeszcze, tak długo się rosa utrzymywała, że stwierdziłem, że nie będę ciął. Pani Lucyna pisze, dzień dobry, chciałabym zapytać o strzyżenie trawy. Do kiedy ścinać? Czy po pierwszych mrozach też ciąć, czy lepiej zostawić na zimę dłuższą?
W ogóle teraz ścinamy trawę na najwyższym, że tak powiem, ustawieniu kosiarki, tak? Nie wycinamy jej zbyt nisko, bo nie ma takiej potrzeby, ona już tak szybko nie rośnie. Już nie musimy też jej ciąć tak często. Oczywiście to jest prosta niestety odpowiedź, ale dla państwa może być trudna. Trawę kosimy do czasu, kiedy ona rośnie, więc prawdopodobnie z nadejściem przymrozków ona przestanie rosnąć, dlatego, bo nie będzie, on wejdzie w stan, że tak powiem, spoczynku, więc wtedy przestaniemy. Ale cokolwiek robimy, trawę tniemy na najwyższym nastawieniu kosiarki.
No i jeszcze, skoro jesteśmy przy trawniku, to pani Elżbieta, dramatycznie. Pani Katarzyno, ratunku. Wróciliśmy z wakacji. Nasz trawnik, który w maju był powodem do dumy, jest teraz wielkim polem mchu z przebijającymi się ledwo pojedynczymi źdźbłami. Rosną nawet jakieś grzyby. Co robić? To jest ponad 1000 metrów kwadratowych mchu. Bardzo prosimy o radę.
No drenaż, moim zdaniem. Tam jest problem z drenażem. Tam jest za mokro.
Tyle wody.
Także poważna sprawa.
W tym roku zresztą to widziałem i na żławach, na polach po prostu stoi woda miejscami. Tak. Tam nigdy tego wcześniej nie widziałem.
Tak, to trzeba by było naprawdę popracować nad drenażem. Może skoro on i tak kiepsko tak wygląda, zastanowić się, czy nie była na przykład położona mała warstwa, cienka warstwa ziemi na glebie pod spodem, która była całkowicie nienapowietrzona, nie troszeczkę chociażby wspulchniona, czy po prostu otwarta nawet za pomocą wideł, tak? Bo to
ja
zawsze będzie problemem.
W tych butach do
też można, ale to jeżeli...
Tak,
albo no nie wiem jak bardzo źle tam jest. Oczywiście również chodzi o to, że no, trawa jednak kocha słońce. Poza tym, jeżeli państwo zostawili tą trawę w maju i teraz do niej przyjeżdżacie we wrześniu, no to też nie możecie się spodziewać, że tam będzie jakaś piękna trawa.
Ja myślę, że w maju to ten trawnik był powodem do dumy, a to nie jest tak, że od maja był nietknięty.
No ale to wtedy ja bym chciała wiedzieć więcej, jak on tak stopniowo, że tak powiem.
I czy on ma słońce? Bo ten mech to wskazuje na to chyba, że trochę cienia
mech wskazuje
jest.
Na to, że jest cień, może być cień. Mech wskazuje na to, że jest prawdopodobnie mokro i kwaśno, więc warto, jeżeli państwo będziecie mieli tam trawnik, to warto by było raz w roku wysypać wapno dolomitowe, które jest całkowicie ekologicznym produktem. No oczywiście wapno, wiadomo, sprawia, że gleba jest bardziej zasadowa. Można i jeszcze, mech nie lubi wapna.
Można jeszcze paprocie posadzić, będą bajki
na
z mchu
1000 metrów. Można jak najbardziej. Można zrobić piękny ogród, tak.
Pani Gosia pyta, do kiedy można posadzić flance truskawek? Bo nie wiem, ile mam na to czasu.
Nie, spokojnie, to podchodzi do tego w ten sam sposób, właściwie jak do bylin. Może tak do połowy października jeszcze, spokojnie.
W takim razie kolejne pytanie. Pani Bożena, kiedy i jaką marchew wysiewać na zimę?
Na zimę marchew?
Marchew o zima? Ja nie słyszałem o tym, ale...
Nie, ja już teraz bym właściwie marchew to... Chociaż my będziemy jeszcze wysiewać w tym tygodniu marchew w tunelu foliowym naszym, na pewno. No ale w tunelu foliowym, chociaż on jest nieogrzewany, to jednak jest troszeczkę inna atmosfera w środku. Jest 4-7 stopni zawsze troszeczkę cieplej. I ta marchew, ona nie będzie na ten rok. My ją wysiejemy teraz, ale ona będzie sobie... Może będą jakieś wzrosty jeszcze w tym roku, ale ona będzie tak naprawdę na przyszłą wiosnę. Więc spokojnie, jeżeli pani jeszcze by to zrobiła w tym tygodniu, to na jakimś ciepłym stanowisku w ogrodzie. Można by było jeszcze wysiać troszkę marchwi, ale to nie musi być marchew jakaś tam nie wiadomo jaka, po prostu późna, tak? Są, nie wiem, jakie tam są dokładnie odmiany w sklepach, ale taka późniejsza, bo późniejsza oczywiście, bo teraz jest dosyć późno, ale nie, no, spodziewać się, że ta marchew będzie potem do zjedzenia na wiosnę.
Mamy gorszą sprawę. Pani Ela pisze, błagam o pomoc, nie mogę sobie poradzić z wełnowcami, wojuję z nimi ręcznie, ale coraz to nowe kwiaty są zarażone.
Tak, no niestety...
Pełnowce.
Ręcznie, no tutaj tak musimy tam... ja zastanawiam się, na jakich kwiatach pani ma te... To by była ciekawa informacja, bo czy to są na kwiatach w domu, bo to tak często to jest raczej na takich kwiatach, które są na parapecie, czy to jest w jakiejś szklarni, czy w oranżerii, czy gdzie, bo to jest, bo to by było ważne.
A paskudztwo.
Ale ja niestety, tak jak państwu opowiadałam, to czy ja to zmywam z wacikami, pod prysznicem i tak dalej. To jest poważna sprawa niestety, ale regularnie jak to się robi. I roślina też musi być sama w sobie bardziej odporna. Także jeżeli to są rośliny doniczkowe, tak jak podejrzewam, to trzeba by było te rośliny monitorować raz na parę lat, na dwa lata powiedzmy, przesadzać, dawać im nowe podłoże. No nie zasalać ziemi, nie lać nadmiernych ilości, albo w ogóle najlepiej nawozów sztucznych, bo fantastycznie działają również przy roślinkach takich domowych, po prostu nawozy naturalne w postaci drzownicy takiej, znaczy nie drzownicy, tylko w postaci kompostu, powiedzmy, z drzownic kanadyjskich.
Pani Terenia pisze, jad na jabłoń w formie kielicha do wina czerwonego. Pozdrawiam.
O,
tak. Jest pięknie, jak mówią.
Tak, tak. Bardzo mi się podoba to.
Tutaj nasza słuchaczka albo słuchacz pisze, mam brzydką ścianę garażu sąsiadów, którą chciałabym, słuchaczka, czymś obsadzić wiecznie zielonym. Co szybko rośnie? Co pani poleci?
A ten garaż jest, pani pisze, czy w cieniu, czy w słońcu?
Nie pisze pani, tylko że brzydka ściana.
Je, a jeżeli to jest taka ściana...
Ja bym go bluszczem szybciutko.
No, bluszcz. Jeżeli bluszcz fantastycznie sobie poradzi w słońcu, w półcieniu i w cieniu. W słońcu nie bardzo.
Jak wczoraj pszczoły się rzuciły na kwitnący bluszcz na ścianie domu. Jak się rzuciły tam motyle, po prostu kłębowisko. Stałem jak zauroczony. I bardzo szybko to rośnie rzeczywiście.
To jest fajne, jeżeli bluszcz właśnie pozwalamy, żeby bluszcz rósł przez tyle, bo on nie będzie kwitł tak zaraz od razu, tylko on potrzebuje kilku dobrych lat i wtedy fantastycznie on kwitnie. I to jest naprawdę, jak już zaczyna kwitnąć, to też pięknie potem to wygląda. Teraz to jest bardzo, bardzo miododajne.
Takie kuleczki, ale które później zamieniają się w takie kwiatuszki śmieszne.
Tak. Tak, a potem w kuleczki znowu. Potem to są takie purpurowe kuleczki i te kuleczki są bardzo dobre dla ptaków. Ptaki to bardzo lubią jeść, a potem już w grudniu, to jest bardzo dobre dla gospodyń domowych, które kochają robić piękne aranżacje na święta. Ja jestem taką gospodynią domową, ja uwielbiam cały mój dom przyozdabiać i bluszcz, i szczególnie te kwiatostany bluszczu, do takich zimowych wianków, do jakichś powiedzmy aranżacji na stół, jakichś takich wianuszków adwentowych, czy na drzwi, czy cokolwiek, są bardzo, bardzo ładne. Także sadzimy bluszcz, bo bluszcz jest pożyteczny.
Pani Ula z Warszawy aż pyta. Witam, gorąca prośba o odpowiedź. Jak sadzić rośliny na rabacie preriowej? Czy wysokie z tyłu, a niskie z przodu? Czy je wymieszać? Co ile centymetrów sadzić?
A, to nie takie proste. Całe życie się tego uczyłam. To, no tak, powiem pani w trzech słowach. Nie trzymajmy się takiego jakiegoś schematu, że z przodu niższe, z tyłu wyższe, bo wtedy, jeżeli będziemy tak obsadzać jakiekolwiek rabaty, no to wtedy oczywiście wyjdzie nam taka piękna rabatka z czasów wiktoriańskich, jeszcze taki kobierzec kwiatowy, tak? Nie, tego nie róbmy, to będzie nieładnie. Ja proponuję wybrać się w weekend na wiochę, pojechać sobie przez jakieś pola, ale to znaczy polany bardziej, nie przez pola uprawne, zobaczyć, jak natura sama rośnie. Zobaczy pani, że ona jest tak naprawdę, jakby ktoś rozsypał, z worka wysypał wszystkie te rośliny i one wpadły tam, gdzie wpadły. I pani zobaczy, że czasami zdarza się, że wyższa roślina jest bliżej ścieżki, czasami zdarza się, że ona jest oczywiście w środku, ale to samo z niskimi. I ja tak mam też u siebie. Ja mam i niskie, i wysokie rośliny i w środku, i na zewnątrz. To jest pomieszane. Najprościej by było, żeby pani albo odwiedziła nasz ogród w sobotę, jak będzie otwarty, więc ja zawsze opowiadam, jak to jest posadzone, jakie mamy gatunki, w jaki sposób, albo po prostu wybrać się na łono natury, poobserwować, jak naturalnie sama się ta zieleń zachowuje, jak to się, że tak powiem, aranżuje. Jak daleko od siebie, to też zależy od tego, jakiej wielkości będą pani donice. Bo jeżeli to będą donice wielkości 9-11 cm, takie kwadratowe, małe, czarne, no to oczywiście będzie można je posadzić gęściej. W związku z tym ta rabata się szybciej zagęści. Później chwasty będą miały mniejsze szanse, żeby się potem przebić, bo jednak to zacienią, prawda, te rośliny, potem glebę, więc chwasty będą gorzej rosły. No o to nam właśnie chodzi. One muszą być gęste. Ale ogólnie myślę, że tak powinniśmy się kierować, powiedzmy, no na przykład rozchodnik znowu jest dosyć duży, on potem się mocno rozrasta, więc rozchodniku więcej niż 3 na 1 metr bym nie dawała. Ale na przykład jeżówkę to z 5 na pewno. Ja zazwyczaj zauważyłam, że to, co się pisze w książkach, to jest troszkę przesadzone. Czasami się mówi, że 7 albo 9 bylinek na 1 metr kwadratowy. No ciężko by było, szczerze mówiąc, to zmieścić. Ale no może to jakoś tak, jakąś taką pośrednią ilość sobie postanowić. Może 5 do 7 roślin na metr kwadratowy. I sadzić jak najbardziej w tych małych doniczkach.
Niech to tylko zakwitną jabłonie. Pani nasza słuchaczka pisze, witam, a u nas w ogrodzie zakwitła reneta. Wierna.
Zakwitła reneta, ojejku. To też naprawdę koniec świata. Już my to powinniśmy, pani Tomaszu, spisywać, bo to dostajemy informacje, jakie dziwne rzeczy kwitną teraz i nie wiem, o co tu chodzi.
Coś się pokręciło.
Coś się szykuje.
Pani Joanna pisze, wełnowce uwielbiały moje storczyki, wyrzuciłam wszystkie, były tak, sprytniejsze tak. Ode mnie. Trzeba chemią na nie, tak? Pisze pani Joanna.
No to lepiej wtedy wyrzucić, bo chemię jeszcze w domu sobie pryskać, to już w ogóle trucizna.
Na Google Street jest zdjęcie żywopłotu ze Szczecina, ulica Zajęcza 3A. Niesamowity, ktoś z naszych słuchaczy pisze. To może poszukamy zaraz. Ale pani Irena, wczoraj dostaliśmy od córki roślinę hebę, kwitnącą fioletowo, warigata. Jak zaopiekować się nią? Przezimować w piwnicy, czy można do ziemi? Pozdrawiam pani Irena.
Pani Renko, niestety ona, to jest piękna roślina, ją uwielbiam, bo hebe w ogóle jest bardzo dużo różnych, są małe, duże, właśnie różne mają listki, piękne kwiatki, fioletowe, niebieskie, białe, różowe, ale niestety ona w Polsce nie przeżyje zimy. Bardzo rzadko się zdarza, że ona, że się uda. To musi być w jakichś takich cieplejszych miejscach w Polsce, a i tak trzeba by było pewnie ją przykryć. To jest właściwie no, coś takiego, można sobie porównać jak rozmaryn. W ten sam sposób. On w Anglii fantastycznie sobie przeżywa zimę, tak jak hebe, w Polsce nic z tego. I to niestety ta część podziemna, nie wystarczy, żeby przeżyła. Nie wystarczy, że tylko przykryjemy, tak jak przy blinach, ten korzeń. Jeżeli ta góra przemarznie, to ona już też umiera. Także hebę albo w domu przezimować, tylko na takim, no, na takim, powiedzmy, niezbyt nasłonecznionym parapecie, w niezbyt gorącym miejscu. Ona nie powinna mieć za ciepło zimą. No, wiadomo, koryfery to też może być problem. Jeżeli chodzi o przezimowywanie na przykład hebę, czy też rozmarynu w miejscach takich jak piwnica albo garaż, to jak najbardziej... Ale musimy pamiętać, że to są rośliny zimozielone. I rośliny zimozielone zimą również potrzebują światła, wody, one nadal rosną, tak? W związku z tym nie możemy wstawić je na przykład do piwnicy, w której nie będzie światła, nie będzie okien, albo do garażu, w których nie będzie okien. I na przykład tak jak robimy z pelargoniami, wysuszyć całkowicie ziemię, zapomnieć o nich, na wiosnę przycinamy nad ziemią, dolewamy wody i ta roślina, że tak powiem, od korzenia zaczyna rosnąć, czy tak jak dalej, prawda? Niestety w tych roślinach tak nie będzie, więc jeżeli ją przechowujemy, to ta roślina musi nadal mieć taką samą pielęgnację, jak podczas normalnego sezonu wzrostu, tylko oczywiście troszeczkę mniej podlewamy, niekoniecznie w ogóle podlewamy z nawozami na przykład, bo ona, nie chcemy, żeby ona więcej rosła, bo nie ma światła wystarczająco, także utrzymujemy ją przy życiu, ale ona musi mieć światło. Ja teraz już patrzę, podglądam. Szukam tego żywopłotu. Znalazł pan?
No nie znalazłem. Bo coś, nie potrafię się posługiwać. Jestem upośledzony digitalnie, bo domaga się, że coś, żebym się zalogować, to mi maila przyślą, to ja tam nie mam
Szczecin,
czasu.
Szczecin, ulica Zajęcza, tak?
Zajęcza 3A. Pan Piotr pisze, ziemia gliniasta, pesz, ma być trawa, poproszę parę porad.
Bardzo ciężko.
Drenaż, skoro gliniasta ziemia.
To znaczy, gliniasta ziemia, to znaczy, no teraz tak, jeszcze proszę nam powiedzieć, panie Tomaszu, pan Tomasz, tak dobrze mówię?
Pan Piotr.
Panie Piotrze, proszę, mi tylko pan Tomasz w głowie dzisiaj. Pan Piotr, panie Piotrze, proszę powiedzieć, czy to jest ziemia taka glina, która jest po budowie, czy to jest po prostu ziemia, która panu się wydaje, że jest kiepska? Bo to jest bardzo duża różnica. I to jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli chodzi o pesz, to peżu jest bardzo trudno się pozbyć. I na przykład, jeżeli to jest jakiś duże miejsce pod trawnik, to ja proponowałabym panu może najpierw wysiać jakiś zielony nawóz, bo u nas bardzo ten zielony nawóz pomógł właśnie na pesz. W miejscu, gdzie my teraz mamy warzywnik, mieliśmy ogromne ilości peżu. Można również przykryć teraz tą ziemię, ten cały obszar, na przykład folią czarną, taką grubą. On wtedy umrze, ale pesz, bardzo ciężko jest się jego pozbyć, tak prawdę mówiąc. I po tym, jak tego peżu jest troszeczkę już mniej, bo naprawdę taką folią to można spokojnie tak 70% peżu uśpić albo zabić. Później, jeżeli wysiejemy trawnik w takiej glebie, to oczywiście i tak będziemy cały czas ten trawnik kosić regularnie, więc ten pesz nie będzie taki brzydki, ale on jest mocny i on nadal będzie tą trawę nam zarastać. Także musimy
ziemia się była uprawiana, pisze pan Piotr.
No tak, ta ziemia była uprawiana, to nie jest taka straszna glina. To wystarczy po prostu tą ziemię polepszyć, właśnie tak jak mówię. Albo nawóz zielony, rozsypać jakiś obornik przekompostowany, jakiś kompost, dodać materii organicznej. Ale ten pesz to albo ręcznie wykopać, no niestety.
Dużo cierpliwości, panie Piotrze, znam ten ból. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.